Bohaterem naszego cyklu jest w tym tygodniu uznany polski naukowiec, astrofizyk profesor Marek Abramowicz. Zajmuje się m.in. teorią względności i badaniem czarnych dziur. Wykłada na całym świecie, opublikował przeszło 200 prac naukowych, współpracował z paryską kulturą. Dziś zgodnie z obietnicą wracamy m.in. do wątków literackich, ale też filmowych.
Bieguni. Tytuł powieści Olgi Tokarczuk. Mojej sąsiadki z Kotliny Kłodzkiej, nie bliskiej sąsiadki, mieszkaliśmy, bo ja się już z Kotliny wyprowadziłem, w tym roku zresztą. Mieszkamy na przeciwległych krańcach Kotliny Kłodzkiej. Bieguni są w stałej podróży i ja zrozumiałem, że to jest los fizyków. Nie da się być fizykiem bez podróżowania. Przemieszczamy się z uniwersytetu na uniwersytet, z kontynentu na kontynent, również dlatego, że potrzebna jest różnorodność. To znaczy, ja głęboko wierzę w to, że dobry fizyk nie może pracować całe życie na jednym uniwersytecie. To znaczy zrobić magisterium, potem doktorat, potem habilitację, potem zostać profesorem i nie ruszać się ze swojego uniwersytetu. Potrzebne jest doświadczenie innych kultur, innego trochę sposobu uprawiania fizyki, spotykania fizyków, którzy coś w fizyce znaczą i akurat pracują w Princeton albo na Harvardzie, albo w Pekinie, albo w Petersburgu. Ale do tego znaczenia wyrazu bieguni, to znaczy ci, którzy przemieszczają się z miejsca w miejsce, dochodzi także inne znaczenie, że przemieszczamy się jakby w innych regionach rzeczywistości. Doświadczamy, uprawiając fizykę, dotykamy wielu różnych spraw, które są tak odległe od codziennego życia, że to się czasem wydaje zupełnie nieprawdopodobne, żeby świat mógł być taki dziwaczny. I my w tym wszystkim, to z całą pewnością nie jest tylko doświadczenie fizyków. Nie wiem tego, ale wyobrażam sobie, że muzycy, kompozytorzy zwłaszcza, znajdują się w podobnej egzystencjalnej sytuacji, że ich doświadczenie muzyki wprowadza ich jakby w inne obszary rzeczywistości. I nie wiadomo, czy to jest rzeczywistość fizyczna, czy to jest jakaś inna jeszcze istniejąca rzeczywistość, odrębna od tej rzeczywistości fizycznej. Pamiętam, jakie zrobił na mnie wrażenie Amadeus Formana. W głowie Mozarta brzmiała bez przerwy głośna muzyka. I czasami w tym filmie gwałtowna przerwa, bo Mozart coś komuś mówi, albo ktoś do niego mówi, albo coś się dzieje zwykłego. Cały czas żyje w tej rzeczywistości muzycznej. I ja myślę, że z fizyką jest bardzo podobnie. To znaczy, ja nie potrafię przestać myśleć o fizyce. Cokolwiek robię, to w tyle głowy rozwiązuję swoje równania, albo myślę, no że przecież gwiazd neutronowych nie może być tak mało, jak to wynika z prostej estymacji wynikającej z tego, ile jest pulsarów. To zaprząta mój umysł i to nie jest wyjątkowe, to jest naturalne dla fizyków, myślę matematyków również. Ponieważ wspomniałem o Oldze Tokarczuk i jej biegunach, mam od wielu lat taki zwyczaj układania sobie podróży w ciągu roku, że tuż przed Bożym Narodzeniem na 2 tygodnie jadę do Harvardu. Tam zwykle mam kolokwium, no i oczywiście rozmawiam ze swoimi współpracownikami. Od wielu lat współpracuję z Rameszem Narayanem, który był dziekanem astrofizyki na Harvardzie przez wiele lat. Jest jednym z najbardziej znanych astrofizyków amerykańskich i światowych. To jest bardzo dobre miejsce, w którym się dobrze czuję, jak w domu. Na dodatek jeszcze moja studentka Paula Rebusco została wykładowcą na MIT, który jest niedaleko Harvardu, także się tam z nią spotykam. Nawet często mieszkam w jej domu, jak przyjeżdżam do Harvardu. I właśnie tuż przed Bożym Narodzeniem, tego roku, kiedy Tokarczuk dostała Nobla, bo Nobla się dostaje przed Bożym Narodzeniem, miałem kolokwium. Akurat wtedy Tokarczuk dostawała Nobla, więc to było zupełnie naturalne, żeby wspomnieć o niej podczas mojego kolokwium. Wspomniałem o biegunach i tę powieść Tokarczuk wielu moich kolegów z Harvardu już czytało, ale wspomniałem też o takiej małej książeczce, którą Tokarczuk napisała dla dzieci i opowiada w niej o początku świata. Mianowicie pisze, że świat zaczął się powoli rozszerzać i nasze dusze, które wtedy powstały, poruszają się bardzo powoli. I dlatego, jeśli ktoś lata pomiędzy na przykład Harvardem a Starym Gierałtowem zbyt często w ciągu roku, to gubi swoją duszę i dusza nie nadąża i robią się z tego różne kłopoty. Otóż Olga doskonale rozumie metafizyczną złożoność rzeczywistości, ale nie wie o tym, nie wiedziała przynajmniej wtedy, że wszechświat nie zaczął się rozszerzać powoli, tylko wręcz przeciwnie, bardzo szybko. Więc jak o tym wspomniałem, to oczywiście zrobiły się różne chichy i śmichy, no ale potem zaczęliśmy po moim kolokwium na takim bożonarodzeniowym obiedzie, który był od razu potem, rozmawiać o twórczości Olgi i byłem naprawdę mile, nie zaskoczony może, ale no, sprawiło mi to ogromną przyjemność, że ci moi szlachetni koledzy z jednego z najlepszych, a być może nawet najlepszego uniwersytetu w Stanach wiedzą, kto jest Olga Tokarczuk i większość z nich czytała jej książki. I to było bardzo, bardzo miłe przeżycie bieguna. Napisałem bardzo obszerną recenzję tego filmu La Grande Bellezza. Uważam, że to jest jeden z najciekawszych filmów, jakie widziałem w życiu. Nie najważniejszy, ale odkrywający nieoczywiste prawdy o tym, jak to jest, kiedy się starzejemy i jesteśmy bliscy śmierci niechybnej. Prawdopodobnie dlatego, że ja właśnie sam jestem w takiej egzystencjalnej sytuacji. Jestem bardzo ciężko chory na raka, nieuleczalnie. I wiem o tym, że to wszystko się skończy i to nawet dość prędko. Otóż bohater tego filmu, Jeb, Włoch, chyba z południa, ale mieszkający w Rzymie, bogaty bardzo, bardzo wykształcony, radzi sobie, moim zdaniem, z tą myślą o nieuchronności końca egzystencji, otaczając się pięknem, które tkwi w banalnych drobiazgach, przedmiotach albo nawykach, albo przyjaźniach, dobrym jedzeniu, starannym ubieraniem się, wykwintnym życiem w Rzymie, spotykaniem się z ciekawymi ludźmi, rozmowami głębokimi i podobnymi sprawami. A myśl o tym, żeby napisać recenzję z tego filmu, przyszła mi od razu po obejrzeniu jego początku. Mianowicie prawie na samym początku filmu bohater jedzie windą w swoim luksusowym palazzo, czyli kamienicy w Rzymie, z kimś jeszcze milczącym. Panowie jadą w milczeniu i w pewnym momencie pada pytanie: Castiglioni? Oczywiście nikt tego nie rozumie na widowni. A to dlatego, że Castiglioni to jest nazwisko krawca firmy krawieckiej, która istnieje w Rzymie od dosyć dawna. I jak ja ten film oglądałem, to przez przypadek miałem na sobie marynarkę, którą uszył Castiglioni. Coś nieprawdopodobnego. To mnie tak wzruszyło, naprawdę. Są banalne wzruszenia, ale ten film też jest o banalnych wzruszeniach, że postanowiłem o tym napisać recenzję. A kończy się ona wspomnieniem takim moim, że przez 2 tygodnie mieszkałem na zamku w Duino. To jest dosyć ważne miejsce w europejskiej kulturze, dlatego że Rilke tam pisał swoje duineńskie poematy i mieszkał też tam, o czym mniej wiadomo, Ludwig Boltzmann, jeden z najwybitniejszych fizyków w dziejach, który stworzył kinetyczną teorię gazów, wyjaśniając porządnie termodynamikę. Otóż Boltzmannowi jego współcześni zarzucali, że jego teoria jest nie dość elegancka. I Boltzmann odpowiadał na to: elegancję zostawiam szewcom i krawcom. Także to wszystko razem mi się połączyło w tym właśnie, że taka nawet banalna elegancja, że mamy ładną marynarkę, którą uszył Castiglioni, czy że Boltzmann wiedział dobrze, co to jest prawdziwa elegancja w fizyce, a co jest elegancją krawiecką. Właśnie w taką myśl, że nie tylko wielka sztuka czy przyzwoite życie rodzinne mogą być lekarstwem na myśl o nieuchronnej śmierci, ale nawet takie zupełnie banalne, ładne rzeczy mogą tworzyć te wielkie piękno, la grande bellezza. Jestem fizykiem i jestem wierzącym rzymskim katolikiem. Otóż mnie zawsze dziwiło to zdziwienie wielu moich rozmówców na ten właśnie temat, jak to można pogodzić, bycie fizykiem z wiarą w Boga. Ja w tym nigdy nie widziałem żadnego konfliktu, żadnej sprzeczności. Pisałem na ten temat kilka razy i muszę powiedzieć, że zdziwiła mnie bardzo taka zupełnie jednoznaczna niewiara w to, wyrażana przez nawet nie setki, a tysiące komentatorów, że można być wierzącym fizykiem. Z jakiegoś powodu panuje głębokie przekonanie wśród, nawet myślę, wykształconej publiczności w Polsce, że nauka dowiodła tego, że świat jest wyłącznie materialny, że nie ma w nim żadnego elementu duchowego. Otóż to jest po prostu nieprawda. Tak nie jest. Nikt nie wie, jaka jest ta najbardziej dogłębna rzeczywistość. Czy jest tylko materialna, czy też jest jakimś splotem materii i ducha. Tak, jak to myślały wszystkie pokolenia filozofów i fizyków również. Ten odwrót od takiej koncepcji, że świat jest splotem materii i ducha, nastąpił dopiero w XIX wieku. Nawet fizycy oświeceniowi na ogół byli głęboko wierzącymi w Boga fizykami, żeby wspomnieć choćby tylko Newtona. To przekonanie o zupełnej materialności rzeczywistości to jest przekonanie XIX-wieczne. I to, o czym ja piszę, przypomina fakty, nie jakby moje przeświadczenia, tylko fakty, które odkryła fizyka w XX i XXI wieku. Także moim zdaniem, które potrafię uzasadnić, to przekonanie XIX-wieczne, że nie ma nic, tylko materia, chwieje się coraz bardziej skutkiem odkryć dokonanych przez fizykę w wieku XX i XXI. Prawie nikt nie chce się z tym zgodzić i dla mnie to jest ogromne zdziwienie, dlaczego. Nie chcę tutaj snuć domysłów, bo pewnie wielu słuchaczy by się z tego powodu mogło obrazić, ale powiem tylko, że w krajach protestanckich, w których długo mieszkałem, wykładałem na uniwersytetach, miałem studentów, mam przyjaciół do dzisiaj serdecznych, to przekonanie o całkowitym materializmie nie jest aż tak powszechne, jak jest w Polsce, w Rosji czy w Chinach.